Ciemna rzecz 1968 roku staje się bardziej odległy w czasie, im bardziej w pamięci obserwatorów tamtego czasu się zaciera, tym więcej przy okazji kolejnych rocznic pojawia się przekłamań, przeinaczeń, niedomówień i wręcz wirusnych kłamstw. Inspirowane są one przez samozwańczych intelektualistów, moralizujące autorytety wiadomej prowincji. Szczególnie ulegają nim adepci żurnalistyki, których w roku 68 albo w ogóle na świecie nie było, albo właśnie wiedzą o otaczającym ich świecie zdobywali w perelowskim przedszkolu. Swoje naiwności nie pojmują, jak wielce kompromitują się w oczach społeczeństwa swoim dylatanstwem, jaką sromotą pokrywają się, powtarzając żydowskie oszczerstwa i lamentując nad podłością Polaków, którzy antysemityzm wyssali z mlekiem matki, czyniąc to za judaszowe srebrniki. Zwłaszcza ich oburzenie budzi, gdy przedstawicieli tego szlachetnego narodu nazywa się Żydami, Sunnitami, Sionistami. Teraz, gdy ucichła jarmarczna wrzawa czyniona wokół zajść marcowych, nadszedł czas na słowa prawdy, rozwagi i rozsądku, zastanowienia się nad ich przyczynami i skutkami. Dorzeczny wywód na ten temat trzeba zacząć od tego, czy rzeczywiście słowo Żyd, Sunnita, Sionista to inwektyw. Żydem przyjęto nazywać członka grupy etniczno-obyczajowej, historycznie ukształtowanej na gruncie wspólnoty religii i tradycji wywodzącej się ze starożytnej Judei, a następnie rozproszonej na całym świecie. Określenie Sunnita wywodzi się od imienia Sama, syna Noego, który według Starego Testamentu uważany jest za protoplastę ludów żyjących w krajach Azji Mniejszej, Mezopotamii, Syrii i Palestyny. Obie te nazwy są więc stwierdzeniem narodowości. Natomiast sionista to nacjonalista opowiadający się za umocnieniem państwa Izrael w Palestynie. Na tej ziemi położone jest wzgórze Syjon, które identyfikowane jest przez chrześcijan jako ich duchowa kolebka, więc bliskie sercu każdego katolika. Polacy nie dostrzegają w nazwie Żyd i Sunnita nic obraźliwego, tak jak i w nazwie sionista. Informuje ona jedynie o postawie politycznej, w której nie widzą nic naganego. Jest zrozumiałe, że każdy patriota opowiada się za wzmocnieniem swego państwa. Polacy nie czują się urażeni, gdy nazywa się ich Polakami, Niemcami, Francuzi, Francuzami, Arabowie, Arabami, Litwini, Litwinami, Rosjanie, Rosjaninami i tym podobnie. Co już zatem ma znieważać Żydów nazwa Żyd czy Sunnita? Za uwłaczające żydowskiej godności narodowej można by uważać takie wyzwiska jak Żydowin, Żydłak. Ale takich nie słyszało się na manifestacjach i nie widziało na marcowych transparentach. Natomiast potomkowie Ahasfera nie żałowali Polakom takich zniewag jak Hamuś, faszysta, Szmulownik, Polaczek, Goj i długo można by wyliczać inne. Do tych obelg w czasach PRL-u doszły takie jak zapnięty karzeł reakcji, sługus imperializmu, wróg ludu pracującego w miast i wsi. Obecny repertuar ten wzbogacił się określeniami zacofańcy, kreatury, spadkobiercy Hitlera, nikczemnicy, mędrnicy, zoologiczne indywidua, panali miernoty moralne, czarne charaktery, niegodziwcy, kołtuny, ciemnobrudzieni i wiele innych, których nie żałują Polakom Gazeta Wyborcza, Organ Urbana i inne podobne szmatławce. Za antysionistę uważa się osobę, która nie akceptuje utożsamienia się Żydów z narodem żydowskim, tak jak antypolonistą jest osoba wroga narodowej wdzięczności Polaków. Dlatego antysionistami, tak jak antypolakami, są socjalistyczni internacjonaliści wszelkiej maści kosmopolici. Oskarżenie Polaków, którym zawsze droga była ich narodowa tożsamość, o antysionizm czy antynacjonalizm, jest wrednym oszczerstwem, które urodzić się mogło w ciasnych umysłach pełzających służalców antypolonizmu. Przeciw Polaków budzi jedynie sionizm wynaturzony, który w imię fałszywie pojmowanych interesów państwa Izrael czy wyższości rasowej wyraża się dążeniami aneksyjnymi, polegającymi nie tylko na zawłaszczaniu obcych ziemi, ale także przywłaszczaniu obcych dóbr materialnych, osiągnięć kultury i nauki wypracowanej przez inny naród. Takiemu zwyrodniałemu sionizmowi przybierającemu formę judorasizmu Polacy przeciwstawiali się i będą się przeciwstawiać, gdyż wiedzą z doświadczenia, że często wymierzony jest przeciwko Polakom. Nie jest tu istotne, że często wymierzony jest on przeciwko Polakom, nie jest tu istotne, czy ma on charakter ekspansji politycznej czy eksploatacji ekonomicznej o cechach neokolonializmu perfidnie zakamuflowanego europejskością. Taka postać azjatyckiego sionizmu zagraża suwerennym interesom państwa polskiego i zakłóca poprawność procesu integracji z europejską wspólnotą. Po tych ogólnych i gorzkich rozważaniach semantycznych trzeba powrócić do refleksji nad sednem wydarzeń marcowych. Ich podłożem były toczące się w łonie PZPR od lat podskórne walki frakcyjne. Z początkiem roku 68 koteria składająca się z działaczy partyjnych odsuniętych od wpływów po roku 56 przystąpiła do konfrontacji otwartej. Wśród nich rajwodzili tacy wytrawni gracze polityczni narodowości żydowskiej jak Zembrowski, Krzeszewski, Albrecht, Matwin, Mazur, Starewicz, Werblan, Murawski. Zamierzali oni odsunąć od władzy koterię Gomułkowską, która w roku 67 potępiła agresję Izraela na kraje arabskie. W tym celu koteria ta posłużyła się młodym pokoleniem, w którym prędzili dysydenci partyjni zwani komandosami. Wśród nich wyróżniali się Jacek Kuron, Karol Modzelewski, Adam Michnik, Schleifer, Lityński i Blumstein. Wiele nadziei pokładała ta klika, zwłaszcza w dwóch pierwszych. Kuron dość wcześnie pokazał, co potrafi. Jego wielkim osiągnięciem było rozbicie polskiego harcerstwa, a więc rokował, że uda mu się dokonać rozpadu frakcji partyjnej sprawującej aktualnie władzę polityczną w PRL. Drugą jego zasługą było utworzenie Związku Młodych Rewolucjonistów opowiadających się za wojną rewolucyjną Lwa Trockiego. Wielocki zorganizował tzw. klub poszukiwaczy sprzeczności, tzw. klub Michnikowców, wspomagany przez byłych uczestników zebrań klubu Krzywego Koła. Zrzeszał on ponad 200 aktywistów, członków o rodowodzie żydowskim, w tym około 50 dziennikarzy. Wśród inspiratorów aktywnością ideologiczną wyróżniają się Bronisław Geremek, Lewartow, Gideon Mielszwic, Michał Brystiger, Aleksander Malachowski, Leszek Kołakowski, Bronisław Bańko oraz inni jak Król, Brus, Gross, Grawicz, Bejwin, Szaft, Bauman, Kasman. Z tego grona wywodzili się ci, którzy rozsławili się z powszechnianiem plotki o rzekomym zabiciu studentki Baranickiej. Te bogate w różnej maści osobników zaplecze wykreowało swoisty konglomerat trockizmu, bakulizmu, urazmiłowki, który miał zastąpić dogmaty lenitowskie. Dla pozyskania zwolenników wśród młodzieży epatowali utopię socjalizmu humanitarnego czy socjalizmu z ludzką twarzą. W tym mętniku nie znalazło się miejsce na żadne antykomunistyczne czy niepodległościowe postulaty. Ten zlepek przeznaczony był przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, kształcony w systemie PRL-owskim. System ten był nastawiony na niesamodzielne myślenie, na wkuwanie narzuconej wiedzy podręcznikowej i pamięciowe przyswajanie treści z unifikowanych wykładów. Wykorzystywano fakt, że część akademików żyła w świecie celowo politycznie wyjałowionym, a reszta uczęszczała na wydziały szczególnie głęboko indoktrynowane, jak na przykład nauki polityczne, filozoficzne, historyczne, prawne, dziennikarskie. Tej pierwszej grupie łatwo było wtłoczyć do głów poglądy politycznie jednostronne. Drugą przesterować w myśleniu kategoriami bolszewickimi na myślenie kategoriami mniejszewickimi. Wspomniany ideowy grok z kapustą znalazł swój wyraz w osławionym liście 34. Wokół jego treści komandosi wywołali niesamowitą wrzawę propagandową. Do wartości tego listu sceptycznie odnosili się studenci nauk technicznych z natury mniej podatni na indoktrynację. I tak występuje na Politechnice Warszawskiej nie miały charakteru opowiadania się za ideologią głoszoną przez partyjnych dysydentów, lecz były wyrazem koleżeńskiej solidarności, sprzeciwu wobec brutalnych represji, jakim została poddana polska społeczność studencka. Drugim celem marcowych podjudzeń było niedopuszczenie do rozliczeń członków PZPR, których po październiku 1956 roku odepchnięto od stanowisk politycznych, w wyniku czego obsadzili oni kluczowe placówki gospodarcze. Byli wśród nich tacy współplemieńcy Hilarego Nińca jak Jędrychowski, Fidelski, Wang, Szer, Lesz, Schneider, Dietrich, Jagielski, Rubinstein, Taban, Bauman, Forstein, Putin, Kuhn, Kay, Goldberg, Grochzimmer, Grossfeld, Fulman, Zelczak, Dumik, Rakowski i Auerbacher. Wielu, wielu im podobnych o polsko brzmiących nazwiskach obsadzali oni kierownicze stanowiska planistyczne, poczynając od Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego poprzez ogniwa resortowe i branżowe. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że nadchodzi kryzys, który sami spowodowali błędami planistycznymi i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Musieli temu zapobiec w myśli przysłowia i na złodzieju czapka gore. Objawy załamania gospodarczego stawały się coraz bardziej dostrzegalne, nie tylko w oczach aparatu partyjnego, ale także przez wielkomiejską czy wielkoprzemysłową klasę robotniczą. To ona coraz bardziej dotkliwie odczuwała utratę zarobków spowodowanych coraz częstszymi postojami produkcyjnymi nieomal we wszystkich dziedzinach przemysłu i budownictwa. Przyczynami perturbacji wytwórczych były głównie niedobory surowcowe i kooperacyjne. Uniemożliwiały one wykonywanie już i tak nadmiernie wyśrubowanych norm, co szczególnie dotykało pracujących w systemie akordowym czy premiowym. Na nic tu się zdała osławiona gomułkowska ustawa bodźcowa. Do tego dochodziło rozdrażnienie, powodowane despotyzmem, arogancją, nieskrywaną pogardą wobec polskiego świata pracy fizycznej, okazywaną przez dygnitarzy pochodzenia żydowskiego, którzy do tego wyróżniali się nadgorliwością w wykonywaniu wszystkich dyrektyw partii wymierzonych przeciwko Polakom. Nic zatem dziwnego, że wypady marcowych komandosów czy dysydentów do zakładów przemysłowych, czyli wielkich budowli socjalizmu w celu namowy ich załogi do przyłączenia się do antyreżimowych demonstracji, spotkały się z nieufnością, a w efekcie z negatywną odprawą. Do osiągnięcia dwóch wspomnianych głównych celów, to jest powrotu do władzy politycznej w PRL-u i zapobieżenia konsekwencji błędów planistycznych, przygotowywano się już od roku 1967, posługując się z góry zaprogramowaną prowokacją. Moim majstersztykiem było wystawienie na scenie dramatu Mickiewicza Dziady w reżyserii Dejmka. Na przedstawieniach była zawsze obecna kilkudziesięcioosobowa grupa komandosów, która działała następująco. Na tej scenie pojawiały się antyrosyjskie akcenty, wznosiła okrzyki mające na celu wywołanie antyradzieckich nastrojów. Chodziło o to, aby sztuka została zdjęta z afisza w wyniku interwencji ambasady Związku Radzieckiego. W tej sprawie Ozias Szechter, ojciec Adama Michnika, wysoki funkcjonariusz Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Publikacji Widowisk, zwracał się bezskutecznie do tejże ambasady. Wystawienia dramatu Dziady zabronił sekretarz Katarzyna Kliszko ku uciesze Schleifera, który faktem skwitował następująco. Takiej gratki nie można wypuścić z rąk. W tym zamiarze kierował mu główny inspirator Zambrowski, który tak przewidywał rozwój wypadków. Najpierw studenci, później robotnicy, potem żołnierze, na końcu krwawy Budapeszt. Zgodnie z tym scenariuszem przystąpiono do etapu pierwszego. Jana Hiroszowicz, Lasota, Smolar, Bauman zwołali wytnę dziedzińcy Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nim udział 1200 polskich studentów. Wśród nich rozkolportowano ulotki zrelegowane przez Michnika, Kuronia i Niewielewskiego. Protestowano przeciwko relegowaniu Michnika i Schleifera. W ich obronie głośno występowali tacy komandosi jak Andrzej Grawicz, Aleksander Perski, Torańczykówna, Blumsztajn-Lityński, Posęt, Wilprza. Zajścia na Uniwersytecie Warszawskim, jak i wszystkie im podobne, znajdowały się pod kontrolą, poza być może wybrzeżem. Tam miały miejsce incydenty nie mające związku z walkami frakcyjnymi. Były one wyrazem autentycznego niezadowolenia i żywiołowego sprzeciwu wobec wszelkiej władzy o komunistycznym rodowodzie. Okazały się one rzeczywiście niebezpieczne dla reżimu. O tym świadczą wypadki grudnia 1970 roku, a później sierpnia 80 roku. Na awantury warszawskie organa reżimowe zareagowały brutalnym atakiem na Bogucha Winnych studentów oraz manifestacjami, na których pojawiły się transparenty z hasłami antysemickimi, antysionistycznymi, wyrażającymi postawę co bardziej zacietrzewionych członków partii. Nie miały one obraźliwej wymowy. Oprócz tego partyjna opcja realnego socjalizmu zorganizowała spektakularną akcję zmierzającą do wykluczenia z szeregów partyjnych tych osobników narodowości żydowskiej, których obciążała winą za niepowodzenie socjalizmu na polu gospodarczym. Prowadzono ją tak, aby na bezpartyjnych robiło to wrażenie samooczyszczenia, co się w części udało. Na zwołanych w tym celu otwartych zebraniach partyjnych, a zwłaszcza tych, które miały miejsce w aparacie administracyjnym i gospodarczym, poddano publicznej ocenie działalności członków PZPR pochodzenia żydowskiego, piastujących kluczowe stanowiska. Większość stawianych im indywidualnych zarzutów dotyczyła spraw zaopatrzeniowych i płacowych. Nie stosowano tu zbiorowej odpowiedzialności za samą przynależność narodową, lecz poddawano krytyce konkretne czyny poszczególnych imiennie określonych osób względem ich ugrupowań. Czyniono to w ich obecności. Obwinieni zazwyczaj nie odżegnywali się od winy, ale przeprowadzali samokrytykę. Niekiedy swoje błędne decyzje tłumaczyli własną niekompetencją wynikającą z tego, że ich faktyczne zawody nie odpowiadały sprawowanym funkcjom. Na tych zebraniach ujawnione zostały liczne przypadki nadużyć, a nawet zagrabienia polskiego mienia narodowego i tak na przykład wyszły z ukrycia fakty operacji w handlu zagranicznym. Wyeksportowane towary trafiały do firm zagranicznych, których właścicielami lub współpracownikami były wysokie figury PRL-u narodowości żydowskiej lub ich powinowaci. Te dostawy nie zostały nigdy rozliczone. W wyniku wspomnianych takich zebrań szereg dygnitarzy wydalono z szeregów partyjnych, zdjęto z piedestałów i zmuszono do opuszczenia dotąd zajmowanych foteli i gabinetów, ale nie kraju, co trzeba z naciskiem podkreślić. I pozbawiono ich prawa do pracy, proponując objęcie kierowniczych stanowisk z zachowaniem z reguły dotychczasowych poborów. Niewielu z tych możliwości skorzystało. Większość odmówiła, gdyż nie chodziło im o pracę, lecz o władzę i wpływy, których zostali pozbawieni. Wśród nich byli tacy, którym dogodniej było Polskę opuścić, do czego nakłaniały ich usilnie światowe organizacje żydowskie. Przybierając cierpiętnicze miny, organizowali łzawe spektakle faryzeuszowskie na warszawskich dworcach lotniczych i kolejowych. Po czym obrzucali Polskę i Polaków najgorszymi inwektywami. Nie nękano Żydów, nie będących członkami PZPR, ani tych, którzy należąc do partii zajmowali stosunkowo niski szczebel w hierarchii służbowej lub nieeksponowaną pozycję społeczną. Po marcu opuściło kraj bez żadnego przymusu kilkanaście tysięcy Izraelczyków, o wiele mniej niż w latach 48-56 pod wpływem nalegań organizacji sionistycznych. Z Polski wyjechało wówczas legalnie lub nielegalnie około 200 tysięcy Żydów, z deklarowanym zamiarem osiedlania się w Izraelu, co nie zawsze miało miejsce. W tym czasie żadnych diadolem się nie słyszało, bowiem wszystko odbywało się skrycie. Warte zastanowienia jest, jak wymiar tego eksodusu, jego motywacje i okoliczności mają się do wymuszanej przez ustrój komunistyczny milionowej emigracji rdzennych Polaków uchodzących od prześladowań politycznych i dyskryminacji politycznej, do czego przyczynili się w znacznej mierze Żydzi funkcjonujący w strukturach PRL-u. Jak należy potraktować wobec tego słowa padające z ust adherentów nacisemickiej o marcowej tragedii Żydów? Chyba jako objaw szczytów oszczerczej histerii. Określenie nieszczęście jest już wzgardy wartą przesadą. Na ogół Żydów w krajach zachodnich szczęściło się materialnie lepiej niż w wymyślonym przez ich współplemnika Marksa raju komunistycznym. Jeśli opuszczenie kraju pobytu z własnej woli nazwie się tragedią, to jakie miano przysługuje hitlerowskim i stalinowskim masowym mordom? Jak przyjdzie historii określić koszmar krwawych represji, jakimi latami poddawano miliony Polaków? Za to jedynie, że byli Polakami i że zamieszkiwali ziemie rdzennie polskie. Z tych ziem wywozili ich w straszliwych warunkach siepacze beli, na stepy dalekiego Kazachstanu, do mroźnej Syberii, kopali kołymy i obozy Sachalinu. Na terenie PRL-u katowali i mordowali Polaków oprawcy pochodzenia żydowskiego metodami przewyższającymi okrucieństwo gestapo. Wśród wielu z nich haniebnie zapisali się w pamięci narodowej Polaków tacy prześladowcy jak Berman, Radkiewicz, Nietkowski, Ronkowski, Różański, Fejlin, Światło, Bryski-Gierowa, Bauman, Michnik, Szwedowicz, Belszewter, Hormon, Podlaski, Rosenfeld, Himmel. Czy wobec kazamatu B informacji, licznych więzień, w których mordowano najdzielniejszych synów ziemi polskiej, gorących patriotów w myśl talmudycznych nakazów najlepszego z gojów zabij, najlepszych gojów zasługuje na śmierć? Losynici nie powinni ze wstydu zamilknąć. Zarządzone przez osoby narodowości żydowskiej PRL-u kolejne miliony Polaków doznawały licznych upokorzeń i szykan tylko za przynależność do narodu polskiego. Pozbawiono ich własności, możliwości zdobywania wyższego wykształcenia, wykonywania swojego zawodu, swobodnego wyboru miejsca pracy i zamieszkania, cekowanie na wszystkich odcinkach życia publicznego. Były to objawy realizacji dyrektyw zawartych w referacie członka Biura Politycznego PPR, sekretarza Palej Syjonu Jakuba Bermana, wygłoszonego w kwietniu 1946 roku na tajnym posiedzeniu Komitetu Żydowskiego. Stanowił on wytyczne skolonizowaniu Polski dla potrzeb światowego żydostwa. Na wstępie swego referatu Berman podkreślił, że ustrój sowiecki daje Żydom okazję do ujęcia w swe ręce całości życia państwowego w Polsce. Dlatego nakazywał Żydom zamieszkałym w Polsce przyjmować polskie nazwiska i zatajać swoje żydowskie pochodzenie, obsadzać stanowiska polityczne, społeczne i gospodarcze, wywiad i bezpieczeństwo. A gdy to jest aktualnie niemożliwe lub niepożądane, siedzieć za plecami Polaków i wszystkim kierować. Antysemityzm należy uznać za zdradę główną i tępić go na każdym kroku i likwidować przy pomocy organów bezpieczeństwa. Żydzi, podkreślał z naciskiem Berman, muszą pracować na swoje zwycięstwo, pracując jednocześnie nad zwycięskim ugruntowaniem komunizmu, bo tylko wtedy, przy takim ustroju, naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. Należy się spodziewać dużego napływu Żydów do Polski z terenów Rosji. Będzie to przeważnie inteligencja żydowska, mogąca stanowić kadry budowniczych Polski komunistycznej. Podstawowym więc zadaniem jest stworzenie z nich aparatu rządzącego. Ta dyrektywa obowiązuje nadal, jest gorliwie i skrupulatnie wykonywana. Aktualnie przejawem tego neokolonializmu jest bezczelne żądanie, aby Polacy przestrzegali praw obowiązujących w Izraelu. W myśl tej dyrektywy działali i działają nadal Izraelczycy w Polsce. Realizował ją osławiony Hillary Mintz ze swoimi poplecznikami. Pod pozorem walki klasowej wypowiedział wojnę zwaną bitwą o handel, odradzającemu się nadzwyczaj prężnie polskiemu kupiectwu, które stanowiło trzon klasy średniej. Nie mogli cierpieć, że polskie szlachciury okazały swoją przedsiębiorczość, tworząc niesłychanie szybko gęstą sieć polskich placówek handlowych pokrywającą cały kraj. Uważali bowiem to za wchodzenie w dziedzinę, którą traktowali jako swoją domenę. Jak trzeba być zakłamanym, aby zajścia na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego sprowokowane przez samych Żydów, w wyniku których wielu młodych Polaków ucierpiało fizycznie i psychicznie od organów kompartii, nazwać awanturą antysemicką? Jak okolici żydowskiej nacji nazwą wobec tego krwawe represje wobec ruchów sprzeciwu lat 56, 70, 80 i stanu wojennego, gloryfikowanych przez ludzi pokroju górnickiego i Urbana? Czepie w cebuli to krzywdach Żydów, jakich mieliśmy doświadczać na gościnnej ziemi polskiej, wiedzą o doznanych przez nich dobrodziejstwach? Chyba nie, jeśli głoszą tak kosmiczne ugarstwa. Trzeba zatem ich pouczyć faktami historycznymi. Pierwsza wzmianka o osiedleniu się Żydów na ziemiach polskich pochodzi z końca XI wieku, czyli przyjmowani są przez Polaków od co najmniej 9 stuleci. Przybywali do nas jako uciekinierzy przed prześladowaniami. Zajmowali się handlem, różnymi towarami oraz handlem niewolnikami. Z ich rąk pobożna księżna żona Władysława Hermana wykupiła wielu chrześcijan. Zwiększenie napływu żydowskich uchodźców nastąpiło od XIII wieku, gdy książę kaliski Bolesław Pobożny nadał im wielce korzystne przywileje, tak zwane statuta iudeorum. Wzorem statutu kaliskiego pomyślne prerogatywy przyznawali Żydom książęta Wrocławski, Głogowski, Legnicki. Wieść o tych uprawnieniach szeroko rozeszła się po świecie, docierając do współplemieńców zamieszkałych w innych krajach. Zaczęli więc masowo przybywać do Polski jako bezpiecznego azylu. Szczególnie przysłużył się Żydom król Kazimierz Wielki, rozciągając przywileje na cały kraj i znacznie je rozszerzając. Żydzi dzierżawili królewskie żupy, egzekwowali podatki, bili monetę, dominowali handel między miastami a wsią.
Pomnażali się bez przeszkód, dorabiali się wielkich fortun i znaczenia. Wówczas i później Polacy ze słowiańską gościnnością przyjmowali Żydów, szanując ich odrębność narodową i religijną. Natomiast Żydzi często, pełni pychy i arogancji, nadużywali praw gościnności. U podstaw ich megalomanii były treści talmudyczne. Z nich czerpali przekonanie, że są narodem świętym i obdarzonym tak wielką godnością, że nawet aniołowie równać się z nimi nie mogą, gdyż są nieomal równi Bogu. Uważali i uważają nadal, że jako nacja przez Jahwę wybrana są powołani do rządzenia nieżydami. Stosowali w praktyce wskazania zawarte w wersetach Talmuda, a przede wszystkim tego, który mówił: oszukiwanie gojów jest dozwolone, gdyż wszystkie ich majątności są jakby opuszczone, bowiem Jehowa Twój błogosławił Cię we wszystkich przedsięwzięciach Twoich na ziemi, do której wchodzisz, abyś je posiadał. Nienawiść i pogarda Żydów wobec innych ludów posuwała się często tak daleko, że ludzie uważali tylko samych siebie. Reszta, czyli goje, to bydło, małpy, świnie. Szkodzić gojowi to zasługa wobec Boga. Dlatego dumni są z bogactw pozyskanych krzywdą chrześcijan. Zupełnie inną była postawa Polaków wobec Żydów w całej historycznej rozciągłości. Cechowała ją wyrozumiałość i daleko posunięta tolerancja. Świadczą o tym liczne fakty, jak chociażby te zaczerpnięte z dziejów II Rzeczpospolitej. Wówczas ci rzekomo tępieni Żydzi szczycili się posiadaniem 70% wszystkich nieruchomości w miastach, 80% zakładów przemysłowych, 85% placówek handlowych, 90% udziałów w bankach oraz 90% zakładów ubezpieczeniowych. Przez 4 kolejne kadencje sejmowe Żydzi piastowali blisko 20% mandatów, czyli dwukrotnie więcej, niż by to wynikało z udziałów ludności żydowskiej w ogólnej liczbie mieszkańców II Rzeczpospolitej. O tym, jaką swobodą mogli się cieszyć przedstawiciele tej ludności, świadczyć może działalność posła Noacha Przyłódzkiego, który założył ruch Folk. Jego program to pozyskanie w ramach państwa polskiego żydowskiego autonomicznego obszaru narodowego z własną radą na czele i językiem urzędowym jidysz. Taką pobłażliwość odwzajemniali wrogim szowinizmem, przybierającym niekiedy postać faszyzującą. Miała ona charakter antypolski i antykatolicki. Nic zatem dziwnego, że wywoływała ona antagonizmy. W związku z tym francuski ambasador w Polsce, Léon Noël, tak pisał w swoich raportach, że w wielu przypadkach odpowiedzialność za konflikty ponoszą sami Żydzi, pogardzając chrześcijanami i prowokując ich swoją arogancją. Czy wobec tych i innych faktów można uważać Polaków za antysemitów, a może Żydów za antypolaków? Pozytywny i wrogi stosunek Polaków wobec Żydów znalazł potwierdzenie także w mrocznym okresie nazistowskiego panowania. Świadectwo temu dał profesor dr Ludwig Hirschfeld, pisząc: wielokrotnie doznawałem dowodów sympatii i życzliwości ze strony społeczeństwa polskiego. Najbardziej wzruszyły mnie, gdy okazywali mi ją ludzie, których osobiście nie znałem. Pamiętam, jak wzruszająco obeszła się z nami policja polska przy wysiedlaniu, jak dodawała nam otuchy, mówiąc z naciskiem: państwo tu wrócą. Wyrazy współczucia i oburzenia wobec tragicznego losu zgotowanego Żydom przez hitlerowców padały ze wszystkich środowisk polskich. Przykładem może być konspiracyjna organizacja katolicka Prąd Odrodzenia Polski. Piórem swojej przewodniczącej, głośnej pisarki Zofii Kossak, wydała ulotkę zatytułowaną Protest, w której czytamy: świat patrzy na tę zbrodnię straszliwą niż wszystko, co widziały dzieje i milczy. Że nie mówiło wpływowe, międzynarodowe żydowstwo, tak poprzednio uczulone na każdą, nawet urojoną krzywdę swoich. Mówiła tylko Polska. Jej podziemni kurierzy, narażając życie, dostarczali światu aż miasto dokumentów świadczących o hitlerowskich zbrodniach dokonywanych na Żydach. Jedno z pism podziemnych o orientacji wyraźnie prawicowej w numerze 17 sierpnia 1942 roku bardzo ostro napiętnowało: obłędne rozpasanie najdzikszych instynktów i najbardziej sadystyczne skłonności hitlerowskich oprawców. Na jego łamach katoliccy publicyści wykazywali solidarność i wzywali do udzielania możliwie najszerszej pomocy ofiarom Holokaustu. Podobne stanowisko zajmowały wszystkie partie związane z rządem polskim w Londynie. Znalazło ono wyraz w oświadczeniu protestacyjnym noszącym datę 19 września 1942 roku. Zawarte były w nim takie słowa: Obok tragedii przeżywanej przez społeczeństwo polskie, dziesiątkowane przez wroga, trwa na naszych ziemiach potworna rzeź Żydów. Masowy ten mord nie znajdzie przykładu w dziejach świata. Nie mogąc czynnie przeciwdziałać w imieniu całego społeczeństwa polskiego, protestujemy przeciw zbrodniom wykonanym na Żydach. Nie tylko w słowach wyrażali Polacy współczucie Żydom poddawanym okrutnej eksterminacji. Zainicjowana została pomoc materialna i humanitarna, wspomagająca walkę zbrojną i ucieczki z gett i obozów. Polacy licznie pod groźbą śmierci przechowywali Żydów. A że była to groźba realna, świadczą o tym fakty. Za pomoc Żydom poniosło śmierć blisko 200 tysięcy Polaków. Dzięki Polakom ocaliło życie około 400 tysięcy Żydów, czyli tyle, ile w roku 1940 zamieszkiwało warszawskie getta. Statystycznie biorąc, dzięki ofierze życia jednego Polaka, okupację niemiecką przeżyło dwóch Żydów. Jest to ewenement na skalę światową i w wymiarze historycznym. Te i im podobne fakty musieli uznać ci uczciwi Żydzi, których nie zaślepiła nienawiść do Polaków. Gestem wdzięczności z ich strony było nadanie medalu Sprawiedliwy wśród Narodów. 1/3 z ogólnej liczby odznaczonych to byli Polacy. Kierownictwo walki cywilnej nadało akcji pomocy Żydom formy organizacyjnej w postaci Rady Pomocy Żydom, kryptonim Żegota, której działalność określił zwięźle Szymon Dater, 5. prezes Zarządu Żydowskiego Instytutu Historycznego Słowany. Była to jedyna tego rodzaju organizacja na terenie całej okupowanej przez Niemców Europie. Rząd Rzeczpospolitej na emigracji wyasygnował na działalność Rady Pomocy Żydom znaczne fundusze, m.in. dla wspomożenia najbardziej potrzebujących, umieszczania dzieci żydowskich w przytułkach, klasztorach i polskich rodzinach, na sporządzanie fałszywych świadectw tożsamości, udzielanie zapomóg pieniężnych, na zorganizowanie ucieczek z obozów koncentracyjnych. Delegat polskiego rządu na kraj ułatwiał przesyłanie depesz Żydowskiego Komitetu Narodowego do Światowej Organizacji Żydowskiej. W jednej z nich, datowanej 4 maja 1943 roku, pisano: na 5 wysłanych depesz nie otrzymaliśmy odpowiedzi i mimo apelów i alarmów żadne fundusze do nas nie dochodzą. Dlaczego rząd nie przysyła pieniędzy? Możemy jeszcze uratować od zagłady i niechybnej śmierci tysiące Żydów, kobiet i dzieci. Musimy mieć znaczne fundusze. Zalarmujcie natychmiast rząd i wszystkie inne organizacje żydowskie. Na ratowanie Żydów musimy mieć 100 tysięcy dolarów. Jednakże tej drobnej kwoty bogate światowe żydowstwo polskim Żydom pożałowało. Natomiast nie poskąpiła pieniędzy kasa polskiego państwa podziemnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej wystosowało 10 grudnia 1943 roku oficjalną notę do rządów państw sprzymierzonych dotyczącą eksterminacji Żydów na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich. Niestety nie było na nią żadnego pozytywnego odzewu. Jedyną reakcją ze strony niektórych sionistycznych ugrupowań światowych były wredne insynuacje imputujące Polakom, że na równi z Niemcami mordują Żydów. W związku z ignorowaniem faktów oraz ohydnymi pomówieniami wicepremier Stanisław Mikołajczyk, przemawiając na posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczpospolitej w roku 1942, stwierdził: tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek z tego są pobudki, jest to nikczemne milczenie. Wobec zbrodni nie można pozostać biernym. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten przyzwala. Takie jest stanowisko Polski. Jednocześnie przestrzegał Mikołajczyk niektóre organy prasy żydowskiej przed niepożądanymi skutkami ich napaści na polskie społeczeństwo. Przy czym nawiązywał do licznych przypadków kolaborowania Żydów z Niemcami i czynnego ich wspomagania w mordowaniu współplemieńców, mówiąc: nikt z Polaków nie rzuca kamieniami na Radę Żydowską miasta Warszawy, na policję żydowską i innych osobników narodowości żydowskiej współpracujących haniebnie ze zbirami hitlerowskimi w tropieniu ludności żydowskiej. Mimo tego i im podobnych ostrzeżeń, padających czasami nawet z ust rozsądniejszych Żydów, zniesławienie Polaków nie ustawało i trwa po dziś dzień. Szerzy się ono jak kłamstwo uczonych rabinów o tym, że Chrystus nie zmartwychwstał, lecz ciało wykradli jego uczniowie i ukryli. W tej nieustającej kampanii oszczerstw antypolskich posuwają się do absurdów, takich jak wypowiedź posła Szetaka w izraelskim Knesecie, gdzie pytał: trudno zrozumieć, jak w ogóle mogą jeszcze nasi bracia stąpać po nieczystej ziemi polskiej. Otóż chodzą po niej co najmniej 9 wieków i kroczą nadal z wielkim ukontentowaniem z posiadania wielkich fortun i piastowania najwyższych stanowisk w tak nienawistnym im państwie, liczbie stosunkowo znacznie większej niż by to wynikało z ogólnej ich populacji. Tą trefną ziemię zamieszkują. Pewnie dziwią teraz pana posła powroty marcowych emigrantów do tego tak niegościnnego kraju i zabiegi o przywrócenie obywatelstwa polskiego, którego przed 30 laty tak się zrzekli. A może wystosowałby pan poseł apel do pobratymców, aby nie wyrażali na to zgody? Wątpliwe, czy z powodzeniem, bo przecież dwaj czołowi przedstawiciele tej nacji otrzymali wysokie odznaczenia, za co jeden z nich w triumfie gestem bolszewickim zaciśniętej pięści pogroził Polakom. Ta poza jest niczym innym jak objawem wrogiego antypolonizmu, tak jak są nim opublikowane słowa Bronisława Geremka, którymi wobec prowadzącej z nim wywiad Hanny Kral tak przedstawił swoją wizję przejęcia przez Żydów zdewastowanych celowo polskich warsztatów pracy. Opłacało się nam doprowadzić je do żałosnej ruiny, gdyż w takim stanie będą nam dawać za darmo i jeszcze całować w rękę, aby była praca dla Polaków i trochę towarów na rynku. I dalej. Jeśli nam się to uda, to cała Solidarność będzie kijem naganiała swoich członków do ostrej roboty w nadziei, że samorząd zbliży ich do zysków. Te zyski będą, ale jak pęczek marchwi przed łbem osła, aby chciał ciągnąć ciężki wóz. Na szczęście nie cała Solidarność robotnicza na to zezwala. Dowodzą tego sprzeciwy załóg takich zakładów pracy jak Stoczni Gdańskiej czy fabryki traktorów w Ursusie. Mimo oporów Żydzi będący u władzy i ich polityczni poplecznicy nie ustają w dążeniach zrealizowania geremkowskiej wizji. Trzeba, aby to wszystko i wielu innych aspektów tu niewymienionych wzięli sobie do serca ci wszyscy, którzy boleją nad jakoby powszechnym antysemityzmem Polaków. Jeśli są ludźmi z gruntu uczciwymi, a jedynie z przyczyn niewiedzy czy naiwności dali się omamić antypolską chustą, niech przyjmą postawę krytyczną. Trzeba zaprzestać patrzenia na Polaków przez fałszywy pryzmat zakłamanej historii, w tym wydarzeń marcowych sprowadzonych do losów jednego widowiska teatralnego oraz płaczliwych scenek pożegnań przed komfortowymi sleepingami na peronach dworców kolejowych. Te wejście, jak wynika z wymienionych faktów, to tylko czubek góry lodowej. Prawda leży głębiej. Teraz sięgnąć po nią jest łatwiej, gdyż można ocenić wydarzenia marcowe z perspektywy czasu. Nie można przy tym pomijać faktów późniejszych, jak chociażby stworzenie na wzór Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucyjnej MOPR, Komitetu Obrony Robotników. Pod płaszczykiem opieki nad pokrzywdzonymi przez bolszewicki reżim osobom narodowości żydowskiej udało się wcisnąć w struktury związków zawodowych Solidarność. Na plecach robotników wdrapali się na szczytowe szczeble drabiny władzy, biorąc odwet za niepowodzenia marcowe. Ten antypolonizm i antykatolicyzm jest jeszcze jedynym objawem właściwego dla tej nacji i talmudycznej wiary odpłacaniem złem za dobro. Wiekami zamieszkują ziemię polskie, jedzą chleb wypracowany rękami Polaków, ciągle im przy tym złorzecząc. Jak zatem traktować antysemicki rejwach? Czy tylko jako wyraz super nadwrażliwości Żydów, którą określił znany publicysta żydowskiego pochodzenia Antoni Słoniński w swoim artykule zamieszczonym na łamach Wiadomości Kulturalnych w roku 1924? Pisał w nim: bardzo niewielu znam Żydów, którzy nie mają głębokiego przeświadczenia o wyższości rasy żydowskiej. Dlatego właśnie ten naród nie lekceważy najmniejszego zarzutu, najmniejszej krytyki. Wolno jest w Polsce źle pisać o kelnerach, o Czechach, o Niemcach. Ale nie wolno pisać źle przeciwko Żydom. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej intolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. Nie wolno im było, pisze dalej Słoniński, pisać źle o Żydach, ale nikt z Polaków nie obraził się, gdy pisałem o chamstwie i sklepikarstwie Aryjczyków. Żydzi uważają się za śmietankę towarzyską. Trudno im więc wytłumaczyć, że oni nie są tak niezwykli, że w sztuce niczego nie dokonali, że mają w sobie tragiczną nieproduktywność, wobec której nieproduktywność słowiańska jest mrzonką. Ciągle i na nowo pojawiają się w wystąpieniach, w wypowiedziach pojedynczych osób, przedstawicieli organizacji żydowskich, w tym także międzynarodowych, w tendencyjnych książkach i filmach oskarżenia pod adresem Polaków i narodu polskiego o dyskryminację Żydów, o organizowanie pogromów, o współudział w Holokauście, a przynajmniej o obojętność wobec ich losu. Uzurpuje się prawo wyłączności, jeśli chodzi o obóz w Oświęcimiu, odmawiając Polakom prawa postawienia krzyża nawet w jego pobliżu, chociaż ginęli tam również Polacy i obóz ten powinien stać się symbolem pewnej wspólnoty losu. Powinien się stać z tego powodu źródłem pojednania, a jest nie z naszej winy powodem nowych antagonizmów. W tej sytuacji trudno się dziwić, że odzywają się głosy oburzenia i protestów, wystąpienia przeciwko kuriozalnym żądaniom i rodzi się niechęć wobec tych, którzy taką akcję i propagandę prowadzą. Jeżeli Żydzi nie wyzbędą się przekonania o wyższości swej rasy i nie zaprzestaną antypolskich działań i nie przeproszą za śmiertelne krzywdy wyrządzone Polakom, nie będzie mogło być mowy o szczerym pojednaniu. Fałszowanie historii stosunków między Polakami i Żydami, historii marca 1968 roku i określania go jako czasu rozpasanego antysemityzmu, gdy był to okres obnażający antypolonizm, temu nie sprzyja. Nagonka antypolska przypomina swoim tonem tę, którą wrogowie Kościoła katolickiego w Polsce nadali atakowi na biskupów polskich po ogłoszeniu wielkopomnego orędzia do biskupów niemieckich.